poszukując Boga, czyli od młodości do świętości. Audycja młodzieżowa Zuzanny Szałek i Szymona Kubiaka.
Autorytet to osoba ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności w ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia. Takich definicji albo przymiotników moglibyśmy mnożyć w nieskończoność, ale nie w tym rzecz. Myślę, że autorytety w życiu człowieka, a zwłaszcza młodego, mają przede wszystkim sens praktyczny. Powiedziałbym więcej, że są dla młodego człowieka koniecznością. A o tym, skąd bierze się głęboka potrzeba posiadania autorytetu i kto może takim autorytetem być, rozważać będziemy wspólnie z Jakubem Nowickim.
Cześć, witam wszystkich.
Student, wolontariusz naszego radia. Serdecznie Cię witamy i dziękujemy oczywiście za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
Ja również dziękuję Wam.
I tak jak zawsze na koniec naszej audycji przedstawimy Państwu i naszym młodym słuchaczom jedną wspólnotę z obszaru naszej diecezji, wspólnotę młodzieżową, do której chcielibyśmy Państwa zachęcić. Jest to wspólnota ewangelizacyjna Zranionego Pasterza, która działa przy parafii Jana Chrzciciela w Krotoszynie.
Tak więc, rozpoczynając już rozmowy o autorytetach, z racji tego, że Kuba, jesteś tutaj gościem w naszej audycji, no to masz prawo odpowiedzieć pierwszy na to pytanie. Kuba, kto jest Twoim autorytetem?
Dla mnie autorytetem jest, tak ogólnie patrząc, święty Jan Paweł II. Ma taki dla mnie ogólny taki respekt, taki szacunek. Tak się liczę z każdym jego wypowiedzianym zdaniem, z każdym słowem, ale też również z miłości do ojczyzny. Pokazuje właśnie, jak kochać własną ojczyznę.
Czyli w jakiś sposób zapatrujesz się na tą osobę, jej czyny, jej słowa, ogólnie jej twórczość w pewien sposób wypełniają twoje życie i nadają twojemu życiu kierunek, tak?
Tak, wypełniają, ale też staram się nie naśladować tego. Staram się brać jako wskazówki, ale też nie coś, co mi narzuca mój styl życia.
To też bardzo ważne, żeby nie kierować się ślepo autorytetem, ponieważ kiedy kierujemy się ślepo właśnie poczynaniami jakiejś innej osoby, istnieje ryzyko, że ta osoba jest niedobrze wybrana przez nas jako autorytet. Akurat w przypadku Jana Pawła II, no wiemy, że jest on doskonałym autorytetem, ale jeżeli wybierzemy kogoś, kto jest taką postacią wątpliwą i kierujemy się jego życiem, to bardzo łatwo możemy przysłowiowo i kolokwialnie odlecieć.
Tak, ale też jak Kuba powiedział, czerpiemy pewne wskazówki z życiorysu, ale jakby nie żyjemy życiem tego człowieka. Tutaj też ważne jest to, żeby jakby nie zabierać naszemu autorytetowi tożsamości, żeby się z nim nie utożsamiać, nie być jak on, ale czerpać z niego jak najwięcej, byśmy sami przeżyli własne życie tak zgodnie z naszym powołaniem, a nie naśladowali kogoś właśnie w sposób przesadny. To jest też chyba ważna wskazówka do tego, żeby czerpać przykład z jakiegoś autorytetu.
Czyli patrzeć i uczyć się od tej osoby, ale tylko tego.
Ale realizować to we własnym życiu.
Oczywiście. Kuba, powiedz nam jeszcze, czy uważasz, że można by się w ogóle w życiu obyć bez autorytetu?
Może nie zaprzeczę, bo nie wiem. Może jest taki przypadek, ale myślę, że autorytet ułatwia. Ułatwia takie podejście do życia, ułatwia podejmowanie różnych decyzji. Gdzieś mam też świadomość, też wiedzę, jak inny człowiek na to patrzy, na to, powiedzmy, na jakąś daną sprawę. Właśnie ułatwia takie podejmowanie decyzji. I myślę, że właśnie warto mieć taki autorytet.
Bo autorytet czyni nas mądrzejszym o to, co ta osoba już przeszła w życiu.
Tak, no bo zazwyczaj mi się wydaje też, że się bierze takie autorytety, które są właśnie doświadczone życiowo, które coś czegoś doświadczyły, które może podjęły złą decyzję, ale już wiedzą, jaką teraz decyzję podjąć, żeby nie popełnić tego błędu. Bo wiemy, że każdy człowiek no, popełnia jakieś błędy, ale właśnie taka nauka z tego płynie, żeby wiedzieć, gdzie się popełniło błąd, jak czynić, żeby nie popełniać błędów dalej.
O Panie mój, o Boże mój,
patrząc historycznie na to, jak wykształciła się rola czegoś takiego jak autorytet, to w pewnym momencie dochodzimy do punktu, w którym człowiek jeszcze nie za bardzo ogarniał rzeczywistość i jego główną wiedzą było to, które rośliny można jeść, a których można nie jeść, których nie należy jeść. Tak samo, które zwierzęta można sobie udomowić, a od których lepiej uciekać. I na tym właśnie polegało posiadanie autorytetu, że słuchaliśmy się osób starszych, tych, które już miały doświadczenie życiowe, no i które nam powiedziały, tych jagód nie można jeść, ponieważ jeżeli je zjesz, to będzie bardzo niedobrze, albo skończy się nawet śmiercią. I stąd wzięła się w ogóle potrzeba czegoś takiego jak autorytet. No ale współcześnie mamy taki problem, że praktycznie cała wiedza dostępna jest w internecie. Jest to źródło, powiedzmy, anonimowe. Internet niekoniecznie jest osobowym wzorcem wiedzy, tylko jest takim pewnym źródłem. I współcześnie autorytet dzięki temu nie jest dla nas przeznaczony jako źródło informacji, tylko jako, wydaje mi się, pewnego rodzaju źródło wzorca zachowań. Czyli na przykład współcześnie autorytetem nie będzie dla mnie Albert Einstein, dlatego że wiedział, jak działa teoria względności, którą sam stworzył, tylko na przykład jako wzór pracowitości i wzór kreatywnego myślenia. Czyli autorytety, myślę, w ostatnich czasach przewartościowały się raczej z takiego poziomu wiedzowo-mądrościowego do poziomu wzorcowo-osobowościowego, tak?
No, myślę, że tak, ale to też nie jest chyba nic złego, bo czasami tak bywa, że pewien przykład osoby, która jest obok nas, może nam pomóc do tego, żeby jakoś wpłynąć na nasze zachowanie, co mogłoby być bardziej korzystne. Mam tu na przykład na myśli to, że kiedy widzę, że ktoś ciężko pracuje i uczy się, to daje mi jakąś taką motywację do tego, żebym sama weszła w ten styl życia, bo jest jakby korzystny dla mnie do tego, żeby osiągać dalej sukcesy i jest to dla mnie taka pewna motywacja, więc nie zawsze musi być to coś złego. Autorytetem nie musi być całokształt osoby, ale mogą być pewne cechy, które ta osoba sobą pokazuje i nie muszą być to osoby z wielkiego świata, że tak się wyrażę, czyli osoby, na które patrzy cały świat, ale mogą być to osoby, które są obok nas. Czyli tak jak już wspomniałeś właśnie o tym, że pojęcie autorytetu w pewien sposób rozpoczyna się od tego, że uczymy się od starszych, co możemy zjeść albo czego nie możemy zjeść, tak? Jakie zwierzęta możemy udomowić, a od jakich uciekać? No to jakby właśnie to są takie autorytety najbliższe nam. Jakbym miała powiedzieć, kto jest moim autorytetem, to przede wszystkim powiedziałabym, że rodzice, bo oni też zaprowadzili mnie do kościoła i oni pokazują, że właśnie taki styl życia chrześcijańskiego może sprawić, że moje życie będzie szczęśliwe i jakby oni to pokazują swoim życiem. I tak samo autorytetami z mojego środowiska są ci bliscy przyjaciele, osoby, z którymi mieszkam na co dzień studiując, którzy pokazują, że pomimo wielu przeciwności i trudności, warto jest być chrześcijaninem, warto jest być osobą wierzącą i to też nie jest tak, że ja ze wszystkimi muszę się zgadzać, ale to jest taki też wyjątkowy przykład człowieczeństwa, wyjątkowy przykład tego właśnie, że potrafię przyznać się do swoich słabości, przyznać, że jestem słabym człowiekiem i potrafię dążyć w tym wszystkim do Chrystusa i dzięki temu ja też tego pragnę, więc jakby przykłady nie są tylko jakimiś, jakby nie dotyczą tylko postaci, na które patrzy cały świat, ale to są osoby, które są obok nas i to są też często takie przykłady świętości, o których się nie mówi, bo czasami nie są medialne, ale one istnieją i myślę, że warto je dostrzegać.
Ja myślę, że właśnie Zuzia tutaj poruszyła fajny temat, że właśnie te autorytety, tak właśnie mówiłaś, nie muszą być wielkimi osobami, bo często jest też właśnie, że gdzieś wszyscy się fascynują jakąś osobą, jakimś powiedzmy celebrytą, A to może być tak naprawdę wyrabianie autorytetu, który tak naprawdę może nie zasługiwać na ten autorytet. Może być taki stworzony fałszywie, że mimo, że dużo osób, powiedzmy, lubi tą osobę, gdzieś popularyzuje tą osobę, to nie znaczy, że jeśli tak robi 100 osób, to ta osoba też ma być moim autorytetem. I właśnie tak jak Zuzia wspomniałaś, te takie osoby z naszego otoczenia. To też jest właśnie ważne, żeby znajdować tak naprawdę w każdej osobie autorytet. Bo myślę, że właśnie każda osoba ma coś dobrego, każda osoba może być w czymś dobra. I właśnie trzeba poszukiwać autorytetów nie tylko takich, że tak powiem, mądrych życiowo w każdym aspekcie. Ja może tu podałem przykład Jana Pawła II, ale też, który no, dla mnie wzbudza taki właśnie ogólny respekt. Tak jakby w każdym aspekcie gdzieś jest dla mnie autorytetem, ale właśnie takie osoby, które są w jednej rzeczy nawet dobre, to już może być autorytet w danej właśnie rzeczy.
Tak jak tutaj wspomniałeś właśnie o tym, że często te osoby, na które patrzy świat, nie muszą być dobrymi autorytetami, no to ja mam taką obawę, że jakby człowieczeństwo współcześnie stało się takim pojęciem w pewien sposób konstruowanym społecznie. Czyli właśnie świat promuje jakąś definicję człowieka, do której właśnie jakby namawia, tak może nawet nie bezpośrednio, ale w pewien sposób różnymi sposobami młodego człowieka, żeby właśnie do tego przykładu dążyć. I pojawia się właśnie takie niebezpieczeństwo, bo nie wiem, mam wrażenie, że właśnie najtrudniejsze dzisiaj to jest być człowiekiem i akceptować to, że to tak się, wydaje się takie troszeczkę odległe, że świat wymaga od nas, nie wiem, bycia bardzo silnym, wymaga od nas bycia jakimś niezwyciężonym w jakichś obszarach, co może być zgubne dla nas, którzy mamy też taką potrzebę właśnie szukania człowieka, szukania osoby, która mogłaby te nasze słabości w jakiś sposób zabrać. I to jest takie też pragnienie wewnętrzne Boga, wewnętrzne pragnienie Chrystusa, który jest tym najwyższym, najważniejszym wzorem i przykładem, autorytetem, do którego właśnie my jako osoby wierzące dążymy, bo jakby odrzucamy też ten przykład człowieka, który musi być silny i człowieka, który nie posiada żadnych słabości, bo no, takich ludzi nie ma. I jakby konstruowanie takiego człowieka po prostu prowadzi do zguby.
To jeszcze może odnośnie poszukiwania autorytetów w takich osobach, że tak powiem, zwykłych, które nie są jakimiś bohaterami ogólnoświatowymi, to właśnie powiem, że będąc na pielgrzymce, pamiętam jak taka starsza kobieta, no około 80, wieczorem już mieliśmy tam pokój obok pokoju i po prostu przechodząc się przechodziło przez sypialnię tej pani. To już był właśnie wieczór i ta kobieta modliła się na klęcząco. I tak naprawdę ja nie znam tej kobiety, co ona robi ogólnie w życiu, jak się zachowywała, ale właśnie stała się dla mnie autorytetem właśnie w tej jednej sprawie, w tej modlitwie na kolanach. I gdzieś właśnie, kiedy mi się nie chce, kiedy powiedzmy, no jestem zmęczony gdzieś, no po prostu zwyczajnie nie chce mi się modlić na kolanach, gdzieś tam na leżąco wolę, to właśnie patrzę na ten autorytet i patrzę na tą kobietę i gdzieś to mnie też tak motywuje. Myślę, że właśnie autorytet też ma taką zaletę tego i taką powinność, że tak powiem, do motywowania ludzi, że coś, do czego dążymy, gdzie wyznaczamy sobie jakieś cele, do których niekoniecznie musimy dobiec, ale właśnie ważne jest, żeby mieć ten cel.
Czyli autorytet jest uosobieniem cenionych przez nas cech i to tych, których najbardziej pragniemy i potrzebujemy, tak?
No tak mi się wydaje, że właśnie pokazuje to, do czego chcemy dążyć, no bo takie życie bez celu, no wydaje mi się, że nie ma sensu. No, każdy człowiek potrzebuje takiego właśnie dążenia do celu, może to źle zabrzmi, złe słowo, ale rywalizacji. No gdzieś zawsze, jak człowiek może się porównać do kogoś, to gdzieś zawsze jest taka właśnie motywacja, żeby stawać się coraz lepszym. A właśnie myślę, że o to nam chodzi.
Idę, wspinam się na wysoki szczyt. Przede mną strome szlaki i przeszkód tyle jest. Lecz dzięki Tobie widzę sens, gdzie Ty. Nie boję się, bo wiem, że nie dasz skrzywdzić i prowadzisz mnie.
Czyli takim głównym zadaniem autorytetu jest nawet po części nas zawstydzać w tym, że nie jesteśmy tak dobrzy z tą konkretną cechą, jaką ten autorytet prezentuje. I przez to zawstydzanie, on wzbudza w nas chęć stawania się lepszym, ponieważ do tego dążymy. No i dzięki temu nas motywuje i dzięki temu idziemy do przodu.
No, tak mi się wydaje.
Tylko to od nas zależy, czy to zawstydzenie będzie prowadziło do jakiegoś zamknięcia i zatrzymania się, czy ono będzie konstruktywne i w jakiś sposób wyciągniemy wnioski i będziemy starali się jakoś poprawić. Nie wiem, może to złe słowo, ale być lepszym w tej danej cesze, którą wiemy, że jest dla nas ważna.
No i też chyba ważne, żeby mając jako przykład właśnie ten autorytet, nie zrobić z niego jakiegoś Boga. Żeby też się nie dążyć do tego w sensie takim, żeby nie powtarzać to, co on robił. Że jak widzę, że coś mi nie wychodzi, to żeby się nie załamywać i gdzieś, żeby to nie doprowadziło do takiej złości na samego siebie, żeby też nie prowadziło do czegoś takiego, że my się kompletnie załamiemy, tylko to nas bardziej powinno właśnie mobilizować niż załamywać. Bo to też jest, wydaje mi się, taka cienka granica między tym.
A już teraz tak patrząc w sensie stricte praktycznym posiadania autorytetu, to w jaki sposób, no jeżeli już mamy obrany autorytet, jeżeli zostajemy przy twoim autorytecie Jan Paweł II. Naszym autorytetem jest w tym momencie Jan Paweł II i w jaki sposób teraz układać swoje życie, czy w jaki sposób na niego patrzeć, czy może czytać jego dzieła, może oglądać jakieś filmy, a może po prostu otoczyć się wszędzie zdjęciami Jana Pawła II, żeby po prostu w każdym momencie przypominać sobie, że on taki był. I kiedy na niego patrzymy, tutaj w studiu też jest zdjęcie, dlatego teraz tak patrzymy na niego. No i patrząc, przypominamy sobie, jest on dla nas takim obrazowym, ale drogowskazem. Pamiętaj, człowieku, wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I myślisz, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby posiadanie autorytetu już po tej decyzji, kto nim będzie, żeby jakoś to wcielić w życie? Jak to zrobić?
Znaczy, tak wspomniałeś o tych obrazkach, to myślę, że to jest ważne, żeby mieć obrazek, ale ja akurat jestem za tym, żeby pamiętać o osobach przez czyny, a nie przez, powiedzmy, jakieś tam właśnie pokazywanie przez obrazki, że ten ktoś jest dla mnie ważny. Myślę, że ważne jest, żeby po prostu starać się wcielać w życie to, co ten autorytet nam mówi. Żeby też nie powtarzać tego i też tak ślepo nie iść za tym, ale żeby, jeśli już, no, mając tam jakieś podstawy, żeby uważać tą osobę za autorytet, no to gdzieś też sądzimy, że to, co ta osoba mówi, to no raczej będzie dobrze dla mnie niż źle. No i właśnie myślę, że przez takie wprowadzanie w życie jego rad, to jest takie właśnie, wydaje mi się, że dobre.
Czyli na przykład jak w przypadku Jana Pawła II, wybieramy sobie jakąś encyklikę bądź jakieś inne dzieło i staramy się do niego jak najczęściej zaglądać, żeby czerpać z niego inspirację do życia, do tego, w jaki sposób podejmować decyzje i w jaki sposób w ogóle układać sobie cały dzień.
Tak, myślę, że warto czytać takie rzeczy. Warto gdzieś patrzeć właśnie w takie rzeczy, które ta osoba po sobie zostawiła, jeśli już jej nie ma z nami. Ale też ważne, żeby to czytać ze zrozumieniem, a nie żeby przeczytać. Bo można czytać, powiedzmy, nie wiem, wszystkie encykliki Jana Pawła II, a nic nie wdrożyć w życie. I tak naprawdę no, nic nam to nie da.
Myślę, że warto jeszcze w tym temacie położyć nacisk na pewno rozróżnienie między dwoma pojęciami, czyli ideał i wzór. Czytając w pewnej książce Vivere in Christo było bardzo piękne zdanie właśnie, że do ideału się dąży, ale wzór zaś się naśladuje. Czyli jakby jedynym ideałem, który jednocześnie jest takim naszym wzorem osobowym i autorytetem, jest Jezus Chrystus. I to jest tak naprawdę jedyny ideał, do którego powinniśmy dążyć, naśladując go w każdym możliwym aspekcie naszego życia. Natomiast wszystkie pozostałe wzory osobowe to są wzory, które mają swoje słabości i nie są ideałami, do których powinniśmy właśnie dążyć, tylko pozwalają poprzez naśladowanie w pewien sposób wpłynąć na nas. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby nie traktować osoby, która jest obok nas, jako jakiegoś ideału, ponieważ w momencie, w którym ten ideał miałby jakieś negatywne cechy moralne, to konsekwencje takiego naśladowania byłyby bardzo złe. Zatem jakby kontynuując nawiązanie do książki, którą przed chwilą wymieniłam, trzeba po prostu o tym pamiętać, że naśladowanie autorytetu zbliża trochę się w tym znaczeniu do ideału, ale w żaden sposób się z tym ideałem nie utożsamia. I myślę, że to jest też ważne, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy będziemy brać przykład z tych, którzy są obok nas. Więc biorąc pod uwagę, jak ważne jest właśnie naśladowanie pewnych autorytetów, może Szymon, tym razem ty nam powiesz, w jaki sposób, może jakoś zachęcisz naszych młodych słuchaczy do tego, żeby poszukiwali tych dobrych autorytetów.
Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś takie zdanie. Ideały w życiu człowieka są jak gwiazdy. Nie można do nich dotrzeć, ale należy się nimi kierować. I tak też uważam, że w życiu, a w szczególności w życiu młodego człowieka, warto mieć ideały. I są to rzeczy konieczne, aby móc układać swoje życie w sposób nieegoistyczny, bo kiedy nie mamy ideałów, nie służymy w swoim życiu czemuś większemu niż tylko my, bardzo łatwo zagubić się w tym wszystkim i skierować całe swoje zaangażowanie ku wnętrzu samego siebie. A to kończy się egoizmem, hedonizmem oraz wieloma innymi bardzo nieprzyjemnymi dla ludzi i dla samego człowieka zjawiskami. Tak więc bardzo serdecznie was wszystkich, nasi drodzy słuchacze, bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby, jeżeli nie macie jakiegoś autorytetu w życiu, aby taki sobie znaleźć. Najpierw wybieramy sobie jakieś cechy, które naprawdę są dla nas ważne. Później znajdujemy osobę, która te cechy uosabia, a następnie po prostu z niej czerpiemy.
Myślę, że jeżeli jest ktoś z was, kto w chwili obecnej nie potrafi odnaleźć człowieka, którego mógłby uznać za autorytet, to myślę, że też potrzebna jest taka cierpliwość, bo ze swojego doświadczenia wiem, że po prostu autorytetów się nie wybiera, tylko one się pojawiają na naszej drodze, ponieważ w jakiś sposób odpowiadają reprezentowanemu przez nas światopoglądowi. I myślę, że to też jest taki proces naturalny, że kiedy będziemy wzrastać w tych wartościach, których się teraz uczymy, kiedy będziemy ku temu dążyć, to te autorytety wokoło nas będą pojawiać się same, ponieważ przeobrażając w jakiś sposób siebie, kiedy ta łaska będzie nas wydoskonalać, łaska Boża, tak jak mawiał święty Tomasz z Akwinu, to też będzie to wpływać na nasze społeczeństwo i też na to, czym będziemy się karmić, jakiej muzyki będziemy słuchać, czego, co będziemy oglądać, jakiej wiadomości będziemy szukać. To wszystko jakby wynika właśnie z tego, w jaki sposób kształtujemy nas samych. Więc też do tego potrzebna jest taka cierpliwość i też wiem, że wszystko przyjdzie z czasem, a jeżeli wszyscy, którzy nas słuchają, to są osoby wierzące. To wszyscy wiemy, że tym największym autorytetem jest Jezus Chrystus i jakby od Niego trzeba zacząć i Jego przede wszystkim trzeba naśladować.
Myślę, że Zuzia tutaj dobrze wspomniała o tej cierpliwości, bo myślę, że jak zaczniemy tak na siłę szukać, to wybierzemy autorytet, który gdzieś większość ludzi ma ten autorytet. Wydaje mi się, że to będzie takie na siłę wszystko. Gdzieś zaczniemy szukać, powiedzmy, nie wiem, po internecie, kto może być moim autorytetem, a właśnie tak jak Zuzia wspomniała, to musi być takie naturalne.
Z Tobą pokonać mogę wszystko, bo Ty darzysz mnie miłością, która swą potęgą nawet góry przenosi.
Tak więc nasze rozważanie na temat autorytetów dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękujemy Jakubowi Nowickiemu, naszemu wolontariuszowi, studentowi, za to, że przyjął nasze zaproszenie.
Dziękuję Wam bardzo.
Bardzo dziękujemy, że przybyłeś, że podzieliłeś się z nami swoimi przemyśleniami. Bardzo myślę, że wszyscy z nich skorzystamy. A Państwa zapraszamy teraz do tego, aby wysłuchać, co mamy do powiedzenia na temat naszej wspólnoty, o której będziemy teraz mówić.
Wspólnota ewangelizacyjna Zranionego Pasterza działa przy parafii Jana Chrzciciela w Krotoszynie już od 12 lat. Założycielem tej wspólnoty był ksiądz Marek Muzyka, a opiekunem obecnie jest ksiądz Michał Ostafiński. Z założenia jest to wspólnota młodzieżowa i na spotkania przychodzą zarówno uczniowie ze starszych klas szkół podstawowych, jak i uczniowie szkół średnich. A zdarza się również, że te osoby zostają na dłużej, nawet gdy studiują czy pracują. Naszym charyzmatem jest modlitwa wspólnotowa zakorzeniona w Słowie Bożym, której owocem jest dawanie świadectwa wiary, tam gdzie żyjemy, uczymy się lub pracujemy. Spotkania odbywają się co tydzień w piątki o godzinie 19:30 na parafialnym wikariacie, który po tylu latach razem możemy nazwać drugim domem. Zazwyczaj modlimy się spontanicznie, a poszczególne części spotkania urozmaicamy śpiewem. Podczas każdego z naszych spotkań słuchamy konferencji przygotowanej przez księdza. W każdy pierwszy piątek miesiąca mamy mszę świętą z możliwością spowiedzi. Staramy się nie tylko mówić do Boga, ale także Go nasłuchiwać, szczególnie podczas adoracji. Oczywiście wspólnota to nie tylko modlitwa, ale również spędzony razem czas, zazwyczaj przy herbacie i przekąskach. W środy spotykamy się na tak zwanym PW, czyli rozważaniu Słowa Bożego. Nie brakuje też wspólnych wypadów czy udziału w chrześcijańskich wydarzeniach. Z racji tego, iż jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną, angażujemy się w życie parafii, pomagamy w prowadzeniu rekolekcji oraz organizujemy własne przedsięwzięcia, jak na przykład czuwania dla młodzieży czy msze połączone z modlitwą uwielbienia. Dziękujemy bardzo Kasi Sobańskiej za przygotowanie kilku słów na temat wspólnoty ewangelizacyjnej Zranionego Pasterza i wszystkich chętnych z okolic Krotoszyna zachęcamy do tego, aby dołączyć do tej wspólnoty.
Tak więc już teraz dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie naszej audycji i do usłyszenia już za miesiąc. Zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Do usłyszenia.